serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy przed odbiornikami. Rozpoczynamy pokój gościnny. W dzisiejszym spotkali się
Agnieszka,
Łukasz,
Karen,
Krystian,
Kasia
i realizujący naszą audycję ojciec Benedykt.
W dzisiejszej audycji chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać o kłamstwie, kłamcach i okłamywanych. Według badań kłamiemy przynajmniej 2 razy dziennie. Rekordziści robią to 15 razy więcej. Powody, dla których to robimy, są różne. Ze złości, z zazdrości czy z konieczności. Robimy to także bez powodów. Ale o tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę.
W sonacie Widm Strindberga jest taki pasus, w którym student wypowiada następującą kwestię. Ale wiem, że świat zawaliłby się, gdyby ludzie byli naprawdę szczerzy.
Mówienie nieprawdy jest uważane za coś zdrożnego. Kłamstwo ma krótkie nogi, a jego konsekwencje są często bolesne nie tylko dla ofiar. Kłamstwo dzieli przyjaciół, niszczy związki, odbiera władzę, rujnuje majątki, a nawet rozpętuje wojny. Kto kłamie? Psycholodzy mówią, że wszyscy. Jak często? Średnio 2 razy dziennie. Grzechu tego dopuszczają się nie tylko czarne charaktery, lecz pedagodzy, sędziowie, wykładowcy etyki, sportowcy i wieszcze narodowi. Przywara ta jest na wskroś demokratyczna, bo nie robi wyjątku dla wieku, płci, pochodzenia, stanu zamożności, narodowości czy religii.
Definicja słownikowa mówi, że kłamstwo to świadome zniekształcenie prawdy, wypowiedziane z zamiarem wprowadzenia kogoś w błąd. Małe dziecko, opowiadając o czymś, zniekształca rzeczywistość, lecz nie kłamie. Wychowawcy twierdzą, że debiut mówienia nieprawdy przypada zwykle na wiek 6-7 lat.
A dlaczego kłamiemy? Najczęściej mamy jakiś konkretny cel. Często jest nim obrona przed przykrym uczuciem. Załóżmy, że spotkało mnie niepowodzenie. Z pewnych względów nie chcę okazywać rozczarowania. Silę się na uśmiech i kwituję porażkę słowem nie szkodzi drobnostka, choć czuję bolesne ukłucie w okolicy serca. Oszukuję, by zaoszczędzić sobie i innym przykrości.
Drugim przykładem jest sytuacja, kiedy pragniemy wywrzeć na kimś lepsze wrażenie. Tak bywa w przypadku, gdy ubiegamy się na przykład o pracę czy awans. Im wyższa jest stawka, tym mniej skrupułów. Podajemy więc naciągane dane, pomijamy milczeniem mniej chwalebne epizody z naszego życia lub wręcz przekręcamy fakty.
Inną pobudką do ugarstwa bywa chęć czerpania zysku. Ilustruje to wymownie coroczny rytuał składania zeznań podatkowych. Przedstawiciele wszystkich zawodów nie przebierają w środkach, podając najbardziej groteskowe racje, aby tylko zaniżyć swoje dochody i jakoś wyjść na swoje.
Kłamiemy również dla uniknięcia kary. Lęk przed sankcją karną popycha nas do matactwa i wymyślnych kruczków suflerowanych przez usłużnych mecenasów. Ileż to rozpraw sądowych ma niewiele wspólnego z wymiarem sprawiedliwości, lecz przeradza się w lekcję pokazową fałszu, podczas której oskarżeni powtarzają swoją mantrę: nie wiedziałem, nie pamiętam, nie chciałem. Odwołania ofiar kierowane są na wokandę sądu ostatecznego.
Kolejną kategorią są kłamstwa, których się dopuszczamy, aby po prostu sprawić przyjemność innym. Stanowią one 1/4 naszych występków. Mówimy więc komuś, kto wygląda okropnie, że właśnie prezentuje się wspaniale. Zapewniamy kogoś, kto się odchudza, z dość żałosnym skutkiem, że poczynił ogromne postępy i ma już doskonałą sylwetkę.
Badania wykazują, że zawodowy kłamczuk mimo wszystko częściej mówi prawdę niż nieprawdę. Ucieka się do kłamstwa zazwyczaj tylko w określonych sytuacjach, kiedy wietrzy dla siebie jakiś profit. Inaczej ma się w przypadku łgarzy patologicznych, którzy kłamią bez powodu. Jego kłamstwa są płaskie, bez polotu, łatwo zdemaskować. Nie ma tu mowy o zysku, lecz o wewnętrznym, niszczycielskim przymusie.
Do innej klasy należy kłamca mitoman, który nierzadko sam wierzy w swoje urojenia. tej grupie wyróżniają się osoby o ponadprzeciętnej inteligencji i sporym uroku osobistym. Ich kłamstwa są trudne do wykrycia, a ich szkodliwość społeczna bywa czasami znaczna. Przykładem jest głośna sprawa pewnego oszusta, który przez 5 lat kierował dużym szpitalem na przedmieściach Paryża. Dyrektor był lubiany w towarzystwie, a ponadto dokonał kilka udanych operacji ortopedycznych. Nikomu z personelu nie przyszło do głowy, że ich szef nigdy nie przestąpił progu wyższej uczelni. Wpadł za drobne przestępstwo podatkowe.
Skoro kłamstwo jest zjawiskiem tak powszechnym, powstaje pytanie, czy nie należałoby traktować je jako nieodłączną, choć oczywiście naganną, cechę naszego życia społecznego. Łączy się z tym inne pytanie. Czy człowiek w ogóle może się obejść bez kłamstwa? Czy na przykład nasze życie osobiste i społeczne może być chemicznie czyste od kłamstwa? Wydaje się, że stosunki międzyludzkie wymagają zachowania pewnej dozy pozorów i choćby częściowego maskowania uczuć i myśli. Wymóg ten nie czyni z nas jeszcze obłudników. Bezpośredni ogląd najskrytszych uczuć i myśli byłby z pewnością dla nas jeszcze większym ciężarem niż upragnioną ulgą. Bo czy zawsze chcemy usłyszeć pełną prawdę o sobie i zarazem odpłacać się innym tą samą monetą?
Jacek Kubicki kończy swoje rozważania na temat kłamstwa słowami. Dziwne, ale spośród osób, które spotkałem w swoim życiu, tylko schizofrenicy zawsze mówili prawdę, zawsze byli sobą.
Tekst pierwszej pomocy to felieton Jacka Kubickiego zamieszczony na stronie Wirtualna Polonia. Dzisiejszej audycji rozmawiamy o kłamstwie i kłamczuchach. Jeśli chcielibyście się podzielić swoim zdaniem na te tematy,
zapraszamy Was do telefonowania, a Karen podaj numer telefonu.
To numery 655-2355 i 655-2356. Oczywiście nie zapominajcie o kierunkowym do Torunia 056.
Jeżeli wolicie drogę SMS-ową, podajemy numer 696-53-41.
Podajmy może Krystian jeszcze raz, dlatego że to od niedawna funkcjonuje u nas.
Dobrze. 696-53-41.
W dzisiejszej audycji skupimy się na tym płytszym wymiarze kłamstwa, które dokonuje się każdego dnia w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie obchodzą nas kłamstwa wypowiadane w sądzie czy sądzie lustracyjnym, kłamstwa, które zgarniają duże sumy pieniędzy. Chcemy po prostu porozmawiać o tej prostym codziennym wymiarze kłamstwa.
Może tutaj pasowałoby takie sformułowanie najtrudniejszy pierwszy krok, bo mówisz, Łukasz, że to jest bardziej płytki wymiar, ale to jest chyba taki właśnie taka podstawa, która gdzieś tam później nas prowadzi do głębszych kłamstw i do jakichś tam większych konsekwencji.
Tak jest.
Ludzie, którzy kłamią już jako dzieci, jako młodzież, uczą się, że kłamstwa potrafią wnieść dużo korzyści w ich życie, to jako osoby dorosłe, postawione na wysokich stanowiskach, również uciekają się do tej metody i wtedy te kłamstwa są już poważne, zgarniają większe ofiary i dlatego nie można jednak rozdzielać tych dwóch płaszczyzn kłamstwa aż tak wyraźnie.
Zgadzam się z Wami, tyle że mamy tylko 20 minut. Gdybyśmy o tych kłamstwach wszystkich, o których wspominacie, zaczęli rozmawiać, to myślę, że tak do wieczora byśmy tutaj w studiu posiedzieli.
zamian za moją miłość oskarżają mnie, a ja cały jestem modlitwą. Odpłacają mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość. Psalm 109.
Zapatrzył się anioł w czerwień płomienia pań wag. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust, pani ust, pani ust. Zapatrzył się anioł w czerwień płomienia pań wag. Zapatrzył się anioł w pożar czerwieni pani ust, pani ust, pani ust.
Statystyka mówi, że kłamiemy co najmniej dwa razy dziennie. I tak rozglądam się po koleżankach i kolegach w studiu i patrzę, czy oni mnie już dzisiaj dwa razy skłamali, czy dopiero skłamią. Krystian, ty mnie dwa razy dziennie kłamiesz?
W życiu, Łukasz, ja cię nigdy jeszcze nie ukłamałem. Jeszcze nigdy nie skłamałem.
Czyli to jest raz i jeszcze masz jedną szansę na dzisiaj.
To zostawię sobie na wieczór.
Dobra. Ale no to jest troszeczkę zaskakujące, ponieważ jeśli dwa razy każdy z nas kłamie, a spotykamy się powiedzmy z 10 osobami dziennie, to znaczy, że 20 razy dziennie jesteśmy okłamywani.
To znaczy niekoniecznie mnie ktoś okłamuje, każdy napotkany człowiek okłamuje dwa razy dziennie, ale no to jest taka średnia statystyka. Jednak przed audycją zastanawialiśmy się, ja mówię do Łukasza, że przecież trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy kłamią dużo więcej, a niektórzy wcale, na co Łukasz powiedział, no niemożliwe, nie ma takich osób, które nie kłamią. No ja myślę, że tutaj można trochę bardziej optymistycznym być, ale w pierwszej pomocy usłyszeliśmy o takich sytuacjach, w których kłamstwo nawet jest lepsze ze względu na to, że nie ranimy drugiej osoby. Dlatego może jakieś osoby, które uważają siebie za bardziej, powiedzmy, szlachetne, jakoś tak usprawiedliwiają swoje takie drobne kłamstewka w dobrej wierze. No na to chyba tutaj, Karen, spróbujesz nam odpowiedzieć, czy to jest w porządku, czy może nie. Czy jak to się ma w ogóle do takiego stwierdzenia, które przecież słyszymy nieraz w Kościele katolickim, prawda was wyzwoli, więc jak? Prawda, a jednak można gdzieś tam sobie coś skłamać?
Cóż, oczywiście przede wszystkim katechizm Kościoła katolickiego mówi, że kłamstwo jest rzeczą złą w samą w sobie. Nie wolno nigdy, przenigdy kłamać, nawet w celu rozrywki własnej, dla zabawy innych, dla usprawiedliwiania się lub dla okazywania jakiejś przysługi bliźnim. Czyli mówiąc najogólniej, cel nie uświęca środków. Nie możemy kłamać po to, aby z tego kłamstwa, czyli ewidentnego zła, wynikło jakieś pozorne dobro.
Ale mówiłaś, Karen, przed audycją coś takiego, wspominałaś o etyce sytuacyjnej. Czasem przecież jest tak, że na przykład chcemy gdzieś tam właśnie kogoś ochronić i skłamiemy.
Etyka sytuacyjna mówi o tym relatywizmie, czyli nasze działania są dobre bądź złe w zależności od okoliczności. Ja się kompletnie nie zgadzam z tym stanowiskiem, tak samo jak katechizm Kościoła katolickiego, a mianowicie nasze działania są dobre lub złe, to nie w zależności od okoliczności, w jakich one występują, ale w zależności od przedmiotu i intencji, jakie im towarzyszą. A mianowicie, jeśli skłamiemy, żeby wynikło z tego dobro, to jest to w pewnym sensie herezja, ponieważ cel uświęca w tym momencie środki I nie możemy jako katolicy dopuścić do sytuacji, żebyśmy z pełną świadomością czynili zło, aby wynikło z tego dobro. To jest nie w porządku według
mnie. Musimy jednak obstawać przy prawdzie, nawet jeżeli to jest bardzo trudne.
Dokładnie, niestety tak.
Myślę, że trudno by było wtedy wyznaczyć granicę tego kłamania dla osiągnięcia dobrego skutku.
Tak.
Dobrego
to już chyba otwiera po prostu furtkę nam do takiego wygodnego sposobu bycia.
Mam do was pytanie. Przeczytałem na stronie internetowej taką sytuację opisaną, w której dziewczyna, spotykając się ze swoim byłym chłopakiem, następnego dnia spotyka się ze swoim obecnym chłopakiem i ten pyta, co robiła wczoraj wieczorem. A ona mu odpowiada, że nic ciekawego. Czy to jest kłamstwo, czy to jest...
No jeżeli nie mieli ciekawych tematów do rozmowy ze swoim byłym chłopakiem, to faktycznie nic ciekawego pewnie.
No właśnie, bardzo trudno jest znaleźć tą cienką chyba granicę pomiędzy kłamstwem, a jakimś takim wymigiwaniem się od powiedzenia prawdy.
To znaczy jest taka chyba kwestia, że też nie mówienie do końca prawdy, wiedząc, że miałoby to znaczenie dla osoby, która o daną kwestię pyta, To jest też kłamstwo, prawda? Bo to jest, no... Jest takie słynne równanie, podobno Einstein chyba to sformułował. Półprawdy równa się całe kłamstwo. Czyli niedopowiedzenia również są kłamstwem.
Mamy pierwszy telefon. Halo, halo? Kogo mamy?
Witam serdecznie, dzwoni Małgosia, pozdrawiam wszystkich w studiu.
Tak, witamy.
Z ciekawością przysłuchuję się waszej dyskusji I tak, no przyznam szczerze, że z niektórymi rzeczami się nie zgadzam. No mam na myśli tutaj to, co zostało powiedziane, mam nadzieję, że dobrze usłyszałam, że kłamstwo nie zależy od okoliczności. Oczywiście zgadzam się z tym, że kłamstwo jest złe samo w sobie, ale no weźmy na przykład to, co się działo podczas II wojny światowej. Mam na myśli to, że choćby, nie wiem, polskie rodziny ukrywały żydowskie rodziny i w momencie, kiedy przychodzi hitlerowiec, to rzeczą jest oczywistą, że no Polak nie może powiedzieć prawdy, że tak ukrywamy tutaj żydowską rodzinę tylko dlatego, że zmuszony jest powiedzieć prawdę.
O tym.
No i jeszcze mam tego taki drugi przypadek, ale to już z życia wzięty. Moja koleżanka ubiegała się o pracę. Wszędzie roznosiła, jest po studiach, roznosiła swoje CV, po restauracjach. No przyznam szczerze, no chyba nie trzeba mieć jakiegoś większego wykształcenia, żeby zmywać naczynia, czy podawać kubki, czy talerze zmywać. No i koleżanka pisała prawdę, że jest po studiach, że no nie miała wcześniej jakiegoś doświadczenia, ale jest pracowita i że chętnie by się przyłożyła do tego, co do tej pracy. No i wszędzie dostawała odpowiedź odmowną. No i pewnego dnia po prostu już zdesperowana napisała, że miała tam no praktyki w wielu restauracjach dosyć renomowanych i była bardzo ceniona przez swoich pracodawców, po czym telefony się rozdzwoniły i była przyjmowana w wielu, wielu restauracjach. No i gdzie tu jest ta prawda?
Dziękujemy, Gosiu. Ja myślę, że przejdź na odbiór. My spróbujemy odpowiedzieć na twoje pytania. Bardzo interesujące.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy, pozdrawiamy również.
Chciałabym spróbować ustosunkować się do tego pierwszego pytania, mianowicie co do II wojny światowej i jak to tam wtedy było z tym kłamstwem.
Ratowaniem życia.
Ratować życie niewinnej osoby. Cóż, jest to rzeczywiście bardzo trudne pytanie i zastanawialiśmy się nad tym na wykładach z etyki i jakie mieliśmy wnioski, a mianowicie nie ma wątpliwości, że osoba, która ratuje niewinną osobę, skłamała, jednak zrobiła to nie tyle w dobrej wierze, co...
Miała bardzo wysoką wartość, prawda, do ochrony. I mówiłaś, Karen, rozmawialiśmy o tym przed audycją, że osoba, której kłamie się w tym momencie, tak naprawdę nie ma prawa,
nie
do,
ma prawa
prawdy,
znać tej prawdy.
Tak, o którą pyta, ponieważ chce ją wykorzystać wbrew człowiekowi, wbrew najwyższej wartości, wbrew życiu.
Dokładnie, osoba kłamiąca w tym momencie...
I wbrew, no, można powiedzieć, miłości bliźniego, prawda?
Także nie możemy mówić, że popełnia w tym momencie grzech. Nawet niektórzy zwolennicy, teologowie tak zwanej teorii zastrzeżenia domyślnego mówią w tym przypadku, że
nawet to nie jest,
że to nie jest w ogóle kłamstwo.
Więc tak byśmy wyjaśnili to pierwsze pytanie, o którym mówiła Gosia. Natomiast drugie, To jest jednak kłamstwo mimo wszystko, jeżeli chodzi o to CV, o którym mówiła Gosia. Inną sprawą jest to, że współczesny świat jednak nas, no, stwarza nam takie warunki, w których zmusza nas po prostu do takich sytuacji. Ono, współczesny świat bardziej respektuje w niektórych właśnie sytuacjach kłamstwo.
To, co mówisz, Agnieszka, czasami jest tak, że człowiek dochodzi do wniosku, że wszyscy kłamią, że wszystko jest zakłamane. I tak jak twoja koleżanka Małgosiu nie mogłaby znaleźć pracy bez tego kłamstwa.
A propos właśnie CV, to chciałem tylko krótko powiedzieć, że na zajęciach z psychologii na Politechnice Koszalińskiej mieliśmy właśnie temat pisanie CV i tam pan doktor nam powiedział, że możemy tak skonstruować swoje CV, żeby nie skłamać, ale też nie powiedzieć całej prawdy. Także zapraszamy na chwilkę muzyki. The Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. If we ever needed the Lord before, oh, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh, Lord, we sure do need Him now. I need it, the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him, need Him in the morning. Need Him, we need Him in the night.
Podobno jest tak, że człowiek ma większe prawo do zachowania tajemnicy niż do ujawniania prawdy.
Jeśli mamy jakąś tajemnicę, o której nie chcemy nikomu powiedzieć, to nikt nie ma prawa dostępować do nas i prosić nas, błagać albo żądać, żebyśmy tą tajemnicę wyjawili. Mam jeszcze jedną kwestię, ponieważ czas nas nagli, bo przecież najwięcej emocji budzi kwestia ilości kłamstw u osobników różnych płci. I zatem kto kłamie częściej, kobieta czy mężczyzna?
Nie, myślę, że to zależy od statystyk, jakie są przeprowadzane.
Kobiety więcej mówią, więc pewnie kobiety.
ale... No nie wiem. Mężczyźni więcej milczą, więc właśnie takie niedopowiedzenia.
Ja się w przypadkach mężczyzn bardzo często spotykałem z taką próbą budowania właśnie troszeczkę nieprawdziwego obrazu siebie, zarówno przed osobami tymi najbliższymi, jak i tymi osobami, powiedzmy, z którymi kontakt jest mniejszy, ale to głównie właśnie z dwóch powodów. Pierwszy to taki, żeby podnieść swoje znaczenie swojej osoby, a druga to taka, że cóż, mężczyźni często mają tendencję do tego, aby na przykład pewne rzeczy faktycznie przed swoimi na przykład dziewczynami ukrywać.
Ale to chyba też trzeba poruszyć taką kwestię, jeżeli na przykład rozmawiamy przez internet, prawda? Czy jakieś takie komunikatory, gdzie się nie widzimy, to już chyba nie ma względu na płeć. Ogólnie jest taka tendencja do kreowania swojego wizerunku, taki jakim ja chciałbym być, a nie taki, jaki naprawdę jestem. I chyba dlatego w dużej mierze to się cieszy takie poznawanie w ciemno kogoś, cieszy się zainteresowaniem sporym, ale to chyba to jest temat rzeka.
Zgadza się. Chciałem
inny.
Jeszcze tylko powiedzieć to, o czym powiedziałem. Chciałem tym nawiązać do SMS-ów, które dostajemy. Bardzo wielu z was pisze nam o tym, że kłamstwo w jakiś sposób zaważyło na ich życiu, zniszczyło życie w różny sposób. Niektórzy z was też piszą, że kłamstwo stało się faktycznie już, tak jak mówiliśmy o tym w pierwszej pomocy, bezapelacyjną częścią naszego życia. Myślę, że to dosyć smutne, zwłaszcza w perspektywie tego, że faktycznie coraz więcej osób jakby zaczyna rezygnować z prawdy.
No właśnie, jest takie pewnie społeczne przyzwolenie na kłamstwo, takie próba właśnie obrócenia kłamstwa w coś takiego niewinnego, taki niewinny, no okoliczności nas do tego zmuszają, taki przymusik, a tak naprawdę to jest właśnie, tak jak mówisz, Krystian, zakamuflowanie tego zła, które kryje się za kłamstwem. I jednak chyba warto mimo wszystko obstawać przy tym, przy tej prawdzie, chociaż ona jest no chyba coraz trudniejsza, prawda, do stosowania
tak.
W życiu codziennym właśnie, bo o tym dzisiaj mówimy, prawda, w takich drobnych sytuacjach.
Słyszałem niedawno wypowiedź pewnego pana, który cytował swoją babcię i mówił, że babcia była radykalna i mówiła mu coś takiego, że ktoś, kto kłamie, niedługo będzie kradł, a jak już zacznie kraść, to żeby zataić to, co kradnie, będzie mordował. I tak babcia wytłumaczyła mu zasadę kłamstwa i powiedział, że będzie się bardzo dystansował od kłamstwa, ponieważ radykalna babcia tak mu to wytłumaczyła.
No właśnie, i to, co mówiliśmy na początku audycji, również w kierunku zła najtrudniejszy pierwszy krok, prawda? A zaczyna się od drobnego kłamstwa.
A potem lawinowo.
Nie wiem, czemu świt tak nagle zbudził to, co spało. Miękkim kocu snu zagłuszył to, co jeszcze grało. Nie wiem, czemu czas zawraca drogi z tamtych krain. Dotyk ciepłych wart każe odrzucić mi z oddali. Głos codzienności jest już we mnie, znów w ramiona grodę schowam. Dotyk nadziei, czy potrafię dzisiaj zacząć żyć od nowa. Nie wiem, czemu dziś ulica jakby bardziej szara. Zniknął ten, co grał, a przecież tak się bardzo stara.
I co tutaj na zakończenie powiedzieć, żeby nie skłamać?
Przede wszystkim dziękujemy chyba za SMS-y.
Tak, nie zdążyliśmy przeczytać, ale możemy pozdrowić z imion tych, którzy nam je przysłali.
Między innymi przysłała nam Ewa, Justyna, Grzegorz z Krakowa. Bardzo dziękujemy za SMS-y. Przepraszam, że nie zdążyliśmy wszystkich właśnie przeczytać, tylko czasem zasygnalizowaliśmy, o czym pisaliście. Obiecujemy, że następnym razem postaramy się bardziej chyba sprężyć. No, Krystian ma tutaj jeszcze takie ciekawe stwierdzenia a propos kłamstwa i prawdy.
Tak, a propos tego, że nie zdążyliśmy, może właśnie dlatego, że kłamstwo w porównaniu z prawdą jest dużo, dużo szybsze, o czym tutaj mówi cytat, który znaleźliśmy w internecie. Kłamstwo zdąży obiec świat, zanim prawda zdąży włożyć buty. Więc cóż, my po prostu podążając za prawdą, która nie każe nam się wcale spieszyć aż tak bardzo, po prostu no nie wszystkie zdążyliśmy przeczytać.
Trochę jednak każe nam się spieszyć, bo już audycja nam się kończy. Mam jeszcze bardzo ważne ogłoszenie dla was. Uważajcie, 15 września wydarzy się coś bardzo istotnego, a już za chwilę usłyszycie co. My żegnamy się z wami dzisiaj w pokoju gościnnym. Agnieszka,
Łukasz,
Karen,
Krystian,
Kasia.
Gdybym nie nauczył się być z wami, gdybym nie nauczył się, co to znaczy być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodobnie bym nie potrafił. Nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę. Chodź, zostań z nami. Bo ja się tego tutaj nauczyłem, w Polsce się nauczyłem. Od was.
Pokój
gościnny
z wami
zawsze
na Jasnej Górze
15 września.
Do zobaczenia.